Dzisiejsza nasza konferencja będzie związana ze świętem, świętem oczywiście Matki Bożej, która będziemy obchodzić 26 kwietnia. Czy któraś z pań moich tutaj wie, pamięta, może słyszała, jakie święto jest 26 kwietnia? Chociaż jego być może w kalendarzu nie ma. Nie wiem, czy w starym jest. Nie ma? Nie ma. No, to było kiedyś święto w kościele i u nas jest, bo to jest święto Maryjne. I ono jest wyciągnięte na światło dzienne. Jest święto Matki Bożej Dobrej Rady. Czyli nasze spotkanie będzie trochę przy tym krążyło, bo w litaniach mamy wezwanie. Matko Dobrej Rady. Do Maryi, jak do matki, idziemy o radę. Prosić o radę. A jakie są rady, które może dać matka? Zawsze dobra. No i właśnie, żeby tak też odkryć, nasze spotkanie będzie właśnie bazowało na tym, żeby odkryć Maryję jako tą, która podpowiada, wskazuje, kieruje, która chce nas poprowadzić po drodze do świętości, do Pana Boga. Obowiązki stanu, zdarzenia zewnętrzne, czyli okoliczności i natchnienia łaski, to są trzy rzeczy, które nam wskazują, jakie są pragnienia i życzenia Matki Bożej. Jaka jest wola Boża co do nas? Obowiązki stanu. Okoliczności, czyli wszystko, co nie zależy ode mnie, jest na pewno wolą Bożą. I natchnienia łaski. Musimy wziąć pod uwagę te trzy rzeczy. Dostosowanie się do tych wszystkich wskazówek, o których teraz mówię, znaczy być w bliskim zjednoczeniu z Maryją. A o to nam chodzi. Jako te, które należą do żywego koła różańcowego. Nie tylko do jakiegoś tam kółka, ale podkreślam, żywego, bo to jest bardzo ważne. Ile razy w naszym życiu przychodzi nam podejmować decyzje? Codziennie. Ile razy te decyzje są bardzo trudne, które trzeba podjąć? Nie wiemy, co zrobić. No? Czasami sprzedać mieszkanie, pójść do pracy, kupić coś, podjąć jakąś pracę charytatywną. Są różne decyzje, które musimy podejmować. Ale tak mi się wydaje, że największe dylematy, jakie mamy, to są podejmowanie decyzji odnośnie relacji z drugim człowiekiem. Jak to powiedzieć, jak postąpić, czy przemilczeć, jak zareagować, czy dobrze tam pójść, czy nie, jak będę widziana. W naszych dylematach jakkolwiek nie jesteśmy pozostawione same. Bóg daje nam łaskę w każdym momencie i o tym już wiemy. Czasem jest to osoba, przyjaciel, ksiądz. Czasami może być też osoba przypadkiem spotkana, która nam da do zrozumienia ni stąd, ni zowąd, co mamy robić. Czasami to może być szczególne oświecenie rozumu. Ale nie zapominajmy, że taką osobą specjalną jest Maryja, którą właśnie nazywamy Matką Dobrej Rady. Jakie cechy powinna mieć osoba, do której idziemy po radę? Na pewno powinna posiadać pewną mądrość. Ma to być osoba, którą darzymy zaufaniem, bo inaczej się jej nie zapytamy. No i przede wszystkim ma to być osoba, która zachowa pewną dyskrecję, że nie rozpowie po całym osiedlu to, o co pytam, proszę. No i trzecie, że jest dostępna. Teraz jeśli pomyślimy o Matce Bożej, Ona ma te wszystkie trzy cechy w sobie. Czy ktoś jest mądrzejszy? Stolicą mądrości nic się za nami. Czy kogoś możemy bardziej darzyć zaufaniem niż nią? Chyba nie. O dyskrecję? Absolutnie nie mamy się co przyjmować. Jak kamień w grób. Nikomu nic nie rozpowie, nie powie, nie przekaże i tak dalej. Prawda? Jest zawsze dostępny. Zawsze. Czyli tutaj już mówimy, muszę wam powiedzieć, nie wystarczy więc, że odmówię różaniec, że odmówię litanię. Ale chodzi odnośnie Matki Bożej o coś więcej. Żeby móc się jej radzić, żeby móc ją usłyszeć, żeby móc ją słuchać, chodzi, jest ważna żywa relacja z Marią. Żywa relacja. I pierwszą rzeczą, o której musimy pamiętać w ciągu dnia, to jest pamięć o jej obecności. Czyli, że ona jest, że mnie słyszy, że na mnie patrzy, że za mną chodzi, że chce mnie słuchać i wysłuchać. To jest pewność, którą musimy posiadać. I to z jej strony mamy, ze strony Maryi. A z naszej strony musimy sobie, żeby pomóc sobie w tym życiu, w jej obecności w ciągu dnia, musimy wykorzystać jakieś środki zewnętrzne, które nam będą ciągle podpowiadały, że ona jest tu i teraz, jest przy mnie. I co to może być? No, tak jak radził święty Maksymilian, na przykład spojrzenie na jej obrazek, takie umówienie się z Marią nawet, że jeśli zobaczę jej figurkę, to jest takie odnowienie we mnie tej świadomości, że ona jest przy mnie. Może być to powtarzanie częste słowa Maryja. A może być coś takiego, jak święty Maksymilian wskazywał na 5 minut dla Matki Bożej. Po prostu wyznaczyć sobie on, jak na komunię duchową, co 15 minut robił komunię duchową. Można sobie na przykład nastawić zegarek i zrobić taką komunię duchową z Matką Bożą. Wy mi możecie powiedzieć, ale siostra mówi o Matce Bożej, a o Bogu to przyjdzie z dlaczego? Bo przez Maryję do Jezusa ja wam niczego innego nie mogę powiedzieć. Cóż powiem wam, siostra zakonnica, która żyje duchowością maryjną, prawda? Ale jedno z drugim się nie kłóci. Bo ona jest w Jezusie. I w niej jest Jezus. Także to idzie żyć w obecności Matki Bożej. To jest automatycznie postawienie się w obecności też Pana Boga. Ale o tyle będzie to łatwiejsze, że będzie to z nią, w niej i przez nią, jak to mówił święty Ludwik Grignion de Montfort. Czyli 5 minut dla Matki Bożej. Takie zatrzymanie się w środku dnia. Czy w jakimś wyznaczonym momencie. Bo słuchajcie, nas pośpiech i rytm tego świata zżera. I tracimy życie. Ale to od nas zależy. Ja to widzę też sama po sobie. Że na nic nie mamy czasu. Że tego czasu nam brakuje. Nawet jeśli Pan by nam dołożył jeszcze 24 godziny do dnia, to i tak by było mało. A dlaczego? Jakoś to dziwne. A nasi dziadkowie mieli czas jeszcze stanąć przy płocie i z sąsiadem sobie pogadać. A teraz na nic. I tak, nie wiem czy wy, ale czasami mamy takie uczucie po dniu, że człowiek się napracował, a nic nie zrobił. I co najgorsze, to stracił gdzieś po drodze też i samego Pana Boga. W sensie, nie w sensie łaski, ale tej świadomości, że przecież my w Nim żyjemy, poruszamy się i w Nim jesteśmy, prawda? Jeśli tu i teraz jesteśmy, to ten Białystok jest zanurzony w Bogu. A my jesteśmy dziećmi Bożymi. Także żywe uprzytomnienie sobie obecności Matki Bożej. Wyobrażenie sobie, że ona na mnie patrzy, że mnie widzi, że mnie słyszy. Nawet, że się do mnie uśmiecha. Bo to tak daje odwagę. To, co na przykład odwzajemnić ten uśmiech. Chodziło świętemu Maksymilianowi, że żebyśmy żyli, żeby Matka Boża stała się naszym powietrzem. A bez powietrza ani rusz. Żebyśmy nią oddychali. Czyli być przesiąknięte Marią. No i tylko w ten sposób, jeśli uświadomimy sobie tą obecność Maryi, będzie nam o tyle łatwiej też nie tyle prosić, bo to nie o to chodzi, ale słuchać, czego Maryja pragnie ode mnie w tym momencie, tu i teraz. Żeby zrozumieć też, co się we mnie Maryi może nie podobać, co powinnam zmienić, gdzie powinnam poprawić, albo co jeszcze uczynić dla dobra bliźniego, żeby się jej bardziej podobać. Czyli pierwszym podstawowym warunkiem jest przekonanie, to znaczy takie warunkiem radzenia się Maryi jest przekonanie, że ona jest przy nas. Że ona nas rozumie, że może nam odpowiedzieć i że ona może działać w nas. Druga sprawa to jest skupienie. Skupiać, czyli zbierać, gromadzić. Ale co gromadzić? Przede wszystkim nasze myśli. Gromadzić je. Żeby one nie biegały jak bezpańskie psy. Bo jesteśmy czasami w kościele, ale tak naprawdę nas nie ma. Ciało jest, a myśli lecą gdzieś nie wiadomo gdzie. Nie? Albo jesteśmy na modlitwie, a wyobraźnia, jak to święta Teresa z Awili mówiła, jak ta wariatka w domu biega i trzepie się i nie wiadomo co, jak nas zebrać, nie? Skupienie jest podstawą, żeby nas zmusić do słuchania. Bo jedno jest słyszeć, a drugie jest słuchać. Bo nie wiem, czy macie czasami wrażenie, że do kogoś mówicie, ten ktoś mnie słyszy, ale kompletnie nie słucha. No właśnie, czasami z nami tak bywa. W stosunku do Matki Bożej. Skupienie to jest podstawa. A wiemy, że też współczesny świat nam nie pomaga w słuchaniu. Bo jesteśmy bombardowani środkami masowego przekazu. No, jestem przekonana, że w waszych domach jest o wiele mniej telewizji niż w rodzinach takich bardziej mniej religijnych, mniej pobożnych i mniej, chcę powiedzieć, mniej pod nadzorem jakby tutaj, pod świętym nadzorem, nie? Waszego księdza Grzegorza, świętobliwego księdza Grzegorza, który was po prostu prowadził na właściwe tory, drogi do Pana Boga. Bo ten, jakby powiedzieć, pośpiech, widzicie pośpiech, co robi? Rytm tego świata powoduje, że my nie nadajemy wartości nadprzyrodzonej wszystkiemu, co robimy. Bo musimy wstać, musimy się umyć, musimy się ubrać, musimy ubrać dzieci, musimy je nakarmić, musimy posprzątać, musimy to. Widzicie, to ten czasownik musimy, 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 musimy. I ja też tak mówię. Ale my też mamy dobrego spowiednika, który mówi, jak czasami z nim rozmawiam i coś mówię, muszę coś zrobić. Siostro, siostra nie musi. I ma świętą rację. W sensie, że ja nie muszę, bo ja chcę. Chcę, bo kocham. Czyli ty, mamo, nie musisz sprzątać. Ty chcesz sprzątać. Ty, mamo, nie musisz gotować, bo chcesz gotować. Czy ty, córeczko, nie musisz pościelić sobie łóżeczka? Nie, bo mama tak chce. Ja chcę, bo kocham. A pośpiech co robi? Muszę, 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 muszę. To jest efekt pośpiechu. Tego rytmu, tego tej nerwowości tego świata. Że musimy, bo musimy zarobić, bo musimy mieć ładny dom, bo musimy to. Zobaczcie, to jest świat, który nas otacza. A to nie tak. Skupienie i słuchanie Matki Bożej, ona przewróci nas sposób myślenia. Mówi, nadajmy wartości nadprzyrodzonej wszystkiemu, co robimy. Nadprzyrodzonej, to znaczy, że miała wartość na niebo. Czyli kradnijmy niebo tymi prostymi rzeczami, które robimy w codzienności. Ja nie mam zamiaru z was zrobić zakonnicę i nie będę mogła zrobić. No może jeszcze tam Felicję mogę pomyśleć. No jeszcze tutaj o niektórych duszyczkach mogę się modlić, nie? Ale o to chodzi, że my musimy ten świat zrobić bardziej Boży. Matka Boża nas tym chce. To jest pierwsza jej rada. Więcej Boga we wszystkim. Czyli Boga we wstawaniu. O, muszę wstać. Nie. Nie musisz wstać. Chcesz wstać. Muszę się uczyć. Nie. Czyli tu. Więcej Boga. Na przykład, żeby po prostu zarobić na niebo. W jaki sposób radzimy? Pytamy o radę. No czasami jak problem jest rozciągnięty w czasie, jeśli mamy jakiś dylemat, nie? No to jest łatwiej, bo mamy czas na wszystko, nie? Ale czasami, kiedy trzeba podjąć dosyć szybką decyzję, no to może sytuacja wydać się trochę trudniejsza. Jakkolwiek, nawet jeśli to się nam wyda trudne, pierwszą rzeczą, którą, jak uświadomimy sobie obecność Matki Bożej, jak żeby sobie uświadomić obecność Matki Bożej, to musimy się skupić i zaczynamy opowiadać Matce Bożej na przykład o tym, co mamy uczynić. I pytamy, czy ona się z tym zgadza. I na takiej prostej modlitwie, poufałej z nią rozmowie, możemy już wtedy zrozumieć, czy ona jest za, czy jest za przeciw. To jest coś, co wewnątrz jest takie wewnętrzne światło, które nas oświeci po prostu. A czasami na przykład mamy takie wrażenie, że działamy pod wpływem egoizmu, impulsu i taki niepokój. No to nie podejmować pochopnie decyzji, ale odłożyć ją na później, kiedy będziemy bardziej spokojni. W radzeniu się Maryi nie chodzi o to, aby dała nam gotowe rozwiązania przede wszystkim. Nie myślmy, że ona nam położy kawę na ławę. Idź prosto, idź na prawo, idź na lewo. Ona nie chce zachęcać nas do intelektualnego lenistwa. Chce nas uczyć, w jaki sposób działać i nie pozostawać biernymi. Kiedy z nią coś konsultujemy, Matka Boża pragnie, abyśmy z pomocą łask, jakie nam wyjednuje, zastanawiali się w jej obecności nad najlepszymi środkami. Czasami ta refleksja może potrwać nawet mgnienie oka. Ale zobaczcie, w jej obecności i z pomocą jej łask. Czyli to radzenie się Matki Bożej może być utrudnione, jeśli kierują nad nami egoistyczne cele. I to już jest ważne, nie? Też, żeby stanąć w prawdzie przed samym sobą. Bo czasami... No, dam wam taki przykład. Z zakonnego podwórka. Stroimy figurę Matki Bożej. Prawda? No i kto się ustroił na swój sposób, bo tak mu się podobało, tak było pięknie i tak dalej. No i w pewnym momencie ta osoba musiała odejść, przychodzi inna, no i też miała dokończyć to strojenie, ale tej drugiej się nie podobało, jak to było zrobione, to trochę przemieniła na swój sposób. Przychodzi pierwsza, no i trochę obruszona, naburmuszona, bo to strojenie jest nie tak, jak ona chciała. No i zobaczmy. Cele znaczy, że pewną rzecz, jak jest obrażanie się, jak jest takie właśnie takie egoistyczne coś, och, coś mnie zraniło, czy coś, to już musimy postawić sobie punkt zapytania. Znaczy, że rzeczy ja nie robię dla Pana Boga. Bo zobaczcie, okoliczności, które nie zależą ode mnie, podpowiedziały mi, że coś się tu stało, zmiana była, czyli Matka Boża pozwoliła na to. A nawet nam nie przyszło przez myśl, żeby pomyśleć, a może Matka Boża chciała być inaczej przystrojona? To jest taki drobny przykład, ale w życiu codziennym. Ileż może się zdarzyć? No, nawet czasami bywa problem ugotowania czegoś na obiad dla męża czy dla rodziny, prawda? Chociaż może w wielkim poście u was problemu nie ma. Gdy jesteśmy blisko Maryi, szybko odgadujemy, czego ona pragnie. Tak jak dziecko, które spogląda na mamę przed wykonaniem jakiegoś ruchu. Od razu wie, czy ma jej pozwolenie, aby coś zrobić. Przyglądnijcie się waszym dzieciom, prawda? Jak chce coś wziąć, szybkie spojrzenie na mamę i widzi uśmiech mamy, no dziecko to łapie szybko. Zobaczcie, to jest najpiękniejszy, najprostszy sposób. My w ten sposób, takie powinno być nasze odnoszenie do Maryi. Rzucenie okiem na nią. Jak moje serce jest czyste i szuka tylko jej woli, to właśnie będzie taka odpowiedź, jak tej mamy dziecku. Będzie i jest tak. I to trwa moment. Jakkolwiek byłaby krótka konsultacja z Maryją, nie powinna być biernym czekaniem na objawienie się jakiegoś znaku. Prawda? Niewierny. To musi być z mojej strony wysiłek. Musi być jakaś praca. Musi być jakaś aktywność z mojej strony. Nie można powiedzieć, że radzimy się Maryi, gdy tylko przedstawiamy jej swoje projekty, prosząc o jej błogosławieństwo i uważamy je za automatycznie zaakceptowane. To też nie tak. Są osoby, które pragną, aby kierownik duchowy błogosławił znakiem krzyża wszystkie ich plany, żeby wzmocnił je swoim autorytetem. Zadaniem kierownika duchowego nie jest odpowiadanie amen na wszystko, co mu się przedstawia. Wiemy, że musi to zbadać, rozważyć, zobaczyć. Ewentualnie, kiedy nie jest jasne, to poprosić o doprecyzowanie lub zmianę. Aby radzić się Matki Bożej, musimy nie tylko przedstawić jej to, co proponujemy, ale także czekać na potwierdzenie lub odrzucenie danego pomysłu. Niestety, wiele osób jest zbyt niecierpliwych, aby nauczyć się tego oczekiwania. Dyspozycja wewnętrzna, czyli pokora, otwartość, zrezygnowanie z naszego ja. To jest podstawa, zrezygnowanie z naszego ja. Jeśli chcemy wejść na drogę słuchania rad Matki Bożej. Czyli nie szukamy siebie, a szukamy w tym przypadku drugiego, jeśli mamy kontakt z drugim człowiekiem i co do drugiego człowieka, to taka otwartość też na drugiego człowieka. Oczywiście Bóg, człowiek i my. Często radzenie się trwa chwilę, wystarczy jedno spojrzenie na Matkę Bożą. Szybkość, jak i skuteczność tej praktyki przynoszą korzyści, gdy zachowujemy pamięć o sukcesach lub porażkach, jakich doświadczyliśmy w podobnych sytuacjach w przeszłości. Na przykład też pamięć na pewne nasze decyzje, które podobne, no, na przykład jak postąpiłam w podobnej sytuacji. Czyli o to chodzi, żeby nie być biernym. O to chodzi, że ty masz całą pulę, masz rodzinę, masz pracę, masz jakieś obowiązki stanu. To jest wszystko, co mi wskazuje, jak mogę postąpić. Plus moje życie łaski. Im więcej w nas łaski Bożej, tym więcej w nas Boga. Tym więcej w nas wrażliwości na Jego wolę. I pragnienia szukania tej woli. Czy uczucie, które może się pojawić, które może nam mówić, że Maryja zatwierdza lub odrzuca proponowane działanie, jest objawieniem? Nie. Czy to jest produkt wyobraźni w takim razie nasz? Też nie. Co wskazuje na to, że Maryja nam odpowiada? Jest to święci mówią, że to jest taka prawie pewność, taki quasi, to jest quasi, to takie prawie, to nie jest absolutna pewność, ale prawie pewność, którą my osiągamy dzięki współpracy naszego rozumu, serca, woli i łaski. To są te cztery czynniki, które nam odpowiadają. A które mówią, że właśnie, że nie mamy być bierne, ale musimy być aktywne, czyli wykorzystać całą moją inteligencję. Posłużyć się sercem. Zdecydujmy, że tak ma być i nie inaczej, a to wszystko ma być oświecone Bożą łaską. Ale najpierw rozważmy rolę intelektu. Polega ona na szukaniu, ważeniu i porównywaniu w obecności Maryi argumentów za i przeciw. To jest zadanie naszego rozumu. Dlaczego? Po to, aby zrozumieć, który z tych argumentów czy środków powinien zaważyć w naszej ostatecznej decyzji i działaniu. Zazwyczaj to władza intelektu, tak zwanego intuicyjnego, czyli nasza intuicja, odczytuje preferencje Maryi. I ten intuicyjny intelekt jest jak instynkt. Mówi się o macierzyńskim instynkcie, który jest bardzo mocny. I wy o tym wiecie. No właśnie, i ten intuicyjny intelekt, oświecony przez łaskę, prowadzony miłością do Boga, do Maryi i do bliźniego, pobudza wolę do działania. Weźmy znowu przykład dziecka. Dziecko chciałoby pójść za przykładem niegrzecznego towarzysza, ale waha się. W jego sumieniu walczą argumenty za i przeciw. Chce, ale z drugiej strony jest coś, co go hamuje. I to, co to jest, co go hamuje? W jego umyśle pojawia się obraz matki. Co by powiedziała moja mama na to? Automatycznie wie, jakie jest zdanie mamy co do tego i to rozwiewa jego wątpliwości. I podejmuje właściwą decyzję. Tak samo dzieje się z Maryją. Intuicja. Czyli to pytanie się... Maryja? Co by powiedziała? Jak by postąpiła? Jak by na to popatrzyła? I w ten sposób my możemy być pewne. Właśnie widzicie, ta prawie pewność to nie jest absolutna pewność, bo do końca nie będziemy wiedzieć. Nie my się dowiemy, czy wtedy myśmy dobrze postąpiły. Ale mamy tą prawie pewność, że idziemy po właściwej drodze. A później oczywiście będziemy patrzeć na owoce tego, prawda? Ale jak my w ten sposób podejmujemy decyzję, po postawieniu się w obecności Maryi, po modlitwie, to nawet gdyby w praktyce okazała się zła decyzja, to tak naprawdę ona będzie dobra dla naszej duszy, tak? Bo ona była podjęta pod wpływem jakkolwiek modlitwy, rozwagi i tego stawienia się w obecności Maryi. W takiej pracy intelektu nasza inteligencja jest wspomagana przez serce. Serce, które wykracza poza zdolności zimnego rozumu. Osoba rozumie prawie pewne zachowania swojego przyjaciela. Zauważcie, w rodzinie mama łapie w lot swoje dzieci, w sensie rozumie, dlaczego tak robią, a nie inaczej. Mąż żoną, jak jest taka taki wspólny język, to od razu się rozumieją. Bo to jest kwestia miłości, prawda? A czy jest większa miłość od tej, którą nas darzy Maryja i którą wy macie w sercu do Maryi, o której nie mam wątpliwości, że macie? I kiedy sobie zadamy pytanie, a co sprawiłoby Matce Bożej największą przyjemność w tym momencie? Nawet w takiej prostej kwestii, co ugotować na obiad, prawda? No ktoś lubi, no nie wiem, makaron z sosem. Ktoś i tymczasem mąż na przykład lubi makaron z czymś tam innym. No i mamy święto, coś trzeba przygotować. To automatycznie, zauważcie. Nawet, może to jest takie najprostsze, w którym byście nie mieli dylematu. Nie miały dylematu, ale zapytać się, Matko Boża, co by się Tobie bardziej podobało? To wiedzcie, że bardziej Matce Bożej podoba się to, co nas kosztuje bardziej. W tym przypadku kosztuje w sensie, kosztuje moją naturę, bo miłości nie kosztuje. Bo jak kocham, to kocham i to, co kosztuje. Także i kochającej osobie zawsze miłość wraca z powrotem. Bo nawet ją, jeśli kosztuje, to i tak dalej kocha. I ta miłość wzrasta. Aktom rozumu i serca towarzyszy działanie woli. Wiemy, jak istotną rolę odgrywa wola w przyjmowaniu prawd moralnych. No właśnie w naszym życiu. Wiemy, to jest kwestia też, kiedy rozeznać, czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem, prawda? No to jest przyzwolenie woli. Ostatecznie wola o tym decyduje. Jak nie ma przyzwolenia, no to może być niedoskonałość, lekki grzech, ale nie będzie. Jak nie ma ostatecznego przyzwolenia woli, no to nie ma na pewno grzechu śmiertelnego. I tu wiemy o tym. To wola ma za zadanie uciszać namiętności i egoizm oraz szczerze przyjmować prawdę taką, jaką ona jest, ze wszystkimi jej konsekwencjami, nawet najbardziej przerażającymi. Problem w tym, że często idziemy na kompromisy, bo nie chcemy poznać prawdy w naszym życiu. I ulegamy. I nasza wola tak naprawdę jest chwiejna. Bo nie jesteśmy zdecydowani, żeby mocno i tak stanowczo pójść za tym, co może chcieć od nas Maria. Będąc jednak blisko, naprawdę blisko Maryi, nie boimy się widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Bowiem w jej bliskości nasze namiętności ustępują. Egoizm wstydzi się za siebie. Blisko Maryi stajemy się szczerzy. Nie zapominajmy, że Pismo Święte nam mówi, że każdy człowiek jest kłamcą. Psalm 115. Jesteśmy kłamcami przed innymi ludźmi. Może nie takimi, wiecie, z premedytacją, ale chodzi o ten fałsz, o obłudę, o takie nas ukrywanie czasami czegoś. Nie chcemy się przyznać do prostych rzeczy. Tu nie chodzi mi czasami, że trzeba ukryć łzy za uśmiechem. To nie o to chodzi. To jest coś innego. Nie o to chodzi, że sąsiadka wścibska chce wiedzieć, co się u mnie w domu dzieje. Nie, to ja mam jej powiedzieć. Nie, nie. U mnie jest tak, tak i siak, nie? Nie, to nie o to chodzi. Ale chodzi o ten pokój serca, który nie ma nic do ukrycia przed Panem Bogiem, przed Matką Bożą, przed drugim człowiekiem, przede wszystkim bliskim człowiekiem, przed samym sobą. Kiedyś na Drodze Krzyżowej takie zdanie usłyszałam, że w relacjach z bliskimi nam osobami powinna dominować prawda, a nie święty spokój. Jakże święte są te słowa. Zauważcie, ile rzeczy my robimy dla świętego spokoju. A to nie o to chodzi. Czasami, żeby był spokój, pozwalamy, żeby była zafałszowana prawda. Tu nie chodzi o zamknięcie jednych drzwi, jak jest, żeby przeciągu w domu nie było, nie? Chodzi, jak jest kłótnia czasami, sprzeczka jakaś. No to wtedy jest w tym momencie zamknąć usta i jak widzę, że nie ma efektu, to nie kontynuować tej rozmowy, bo i tak nic nie osiągnę. Ale chodzi o to, stanięcie w prawdzie, żeby móc później odczytywać też wolę Maryi. No a w prawdzie też przed nami samymi. Dlaczego tak, a nie inaczej postępuję? Dlaczego tak, a nie inaczej mówię? Dlaczego tam idę, a nie tu? Żebyśmy wiedziały, jaki jest nasz cel. Co chcę przez to osiągnąć? Nie możemy, pamiętajmy, nigdy okłamać naszej Matki Niebieskiej. Przepraszam, bo patrzę na zegarek. Jej wyznajemy, powinniśmy wyznawać wszystko. naszą obłudę, nasz fałsz, nasze tchórzostwo czasami. Przed nią uznajemy zasady, jakimi rządzi się prawda, nawet najbardziej wymagająca. Bo nawet wówczas, jeżeli za bardzo kochamy samych siebie, to ją kochamy bardziej. I to nas ratuje. To nas ratuje. Bo zauważcie, że preferencje, żeby coś więcej czasami powiedzieć i później tego żałujemy. Bo postawiłyśmy nasze ja na pierwszym miejscu. To, co się nam podoba, to, co my chcemy. Nie pomyślałyśmy wtedy o, co się bardziej Bogu podoba i Maryi i co może być lepsze, większym dobrem dla bliźniego. Dlatego, gdy rozważamy nasze obowiązki w obecności Maryi, stają się one dla nas w mgnieniu oka jasne i zrozumiałe. I te elementy, o których teraz mówiłam, należą do porządku naturalnego. Bo tu korzystamy z naszego rozumu, z naszego serca, uczuć, woli, które dostosowujemy do Matki Bożej. Tak, ale to jest bazowanie jeszcze na tych darach naturalnych, które otrzymamy od Pana Boga. I teraz przechodzimy teraz do tej przyczynności, która, jakby powiedzieć, do tej przyczynowości takiej, która najbardziej świadczy o tej pewności, że postępujemy według serca Maryi, to jest właśnie ten czynnik nadprzyrodzony, a mianowicie łaska. Łaska Boża. Każdy chrześcijanin wie, że dusza, która w chwilach wątpliwości wzywa imienia Boga, daje on, Bóg daje specjalne światło. I to jest pewność. Osoba, która konsultuje się z Maryją, aby poznać jej życzenia, ma prawo oczekiwać od niej łaski i światła. Ma prawo. Zauważcie, widzicie? Czyli to już jest. Na początku myśmy popracowały, a jest, jeśli jest czynnik, gdzie my zwracamy się do Maryi, no to teraz jest, wstępuje nasze prawo. Z mojej strony ja zrobiłam wszystko, a teraz ty się tym zajmij. Widzicie, jest czas, żeby ten akt strzelisty księdza Dolindo zaczął funkcjonować naprawdę. Ale to nie jest, było, do tej pory nie było bierne oczekiwanie na łódkę z kółkami. Nie, zrobiłam i teraz łaska oczywiście pracuje wszędzie, bo ja jestem w obecności Maryi. Ale to ostateczne to jest właśnie takie oparcie na tej Bożej łasce, Bożej pomocy i światło. I tutaj musimy, mamy prawo oczekiwać właśnie tej pomocy. Bo Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego. Jest stolicą mądrości, pośredniczką wszystkich łask. Przecież Pan Bóg by jej nie nadał tych tytułów tylko, żeby miała dla ozdoby. Po coś to jest. Nie możemy poradzić się jej, nie otrzymując jednocześnie oświecenia. Mamy pewność, że staranie się o jak najdoskonalsze wypełnienie woli Bożej, a zatem i korzystanie z łaski oświecenia, aby to uczynić, jest zawsze zgodne z intencjami Boga. I tu jest jeszcze jedna pewność. Następna. Że to jest intencją Boga, że Pan Bóg chce, żebym się o to modliła, żebym prosiła o to światło, i Pan Bóg chce mi tego światła udzielić. W ten to sposób zestawienie czynników naturalnych i nadprzyrodzonych, czyli rozumu, serca, woli i łaski, wyjaśnia nam poczucie pewności, jakie daje poznanie woli Maryi, kiedy się jej radzimy w naszych sprawach. Powtarzam, to nie jest pewność absolutna, ale najbliższa pewność absolutnej, że się nie pomylimy. Może się zdarzyć, że radzimy się Maryi w nieodpowiedni sposób. Wówczas poszczególne elementy rozwiązania mogą nam umknąć. zniknąć z powodu braku doświadczenia lub stosownych wiadomości. Ale gdy w sytuacji, kiedy szczerze szukaliśmy woli Maryi, jeżeli podjęta przez nas decyzja okaże się nie najlepsza, co powiedziałam, w teorii, na pewno będzie najlepsza w praktyce. Ponieważ po modlitwie i rozważaniu przed w obecności Maryi, wydaje się nam, że ona pragnie od nas określonego działania. I wypełniając to, idziemy za jej głosem, czy za głosem naszego sumienia, bo w tym danym przypadku myśmy rozeznały, że tak mamy postąpić. Ale była obecność Maryi, było skupienie, była modlitwa. Była praca rozumu, serca i woli. Nawet jeśli po konsultacji z Maryją nie osiągnęliśmy wyniku, na który liczyliśmy, nie tylko jest ona zadowolona z naszej dobrej woli, ale nawet pomoże nam zrobić krok do przodu. Jednak pod warunkiem, że nadal damy się jej prowadzić. Maryja jest wspaniałym nauczycielem. Jeśli zwierzymy się jej z naszych porażek, pomoże nam zobaczyć ich przyczyny i zrozumieć, jak w przyszłości dalej skutecznie pracować. Czyli porażki. Jeśli była praca z Maryją, pod spojrzeniem Maryi, porażki nas nigdy nie zniechęcą, moje kochane Panie. Nigdy. Ale to będzie impuls, żeby pójść do Maryi. To tak jak do mamy i powiedzieć, no stało się. Czasami w mgnieniu oka, zobaczcie, w takiej sytuacji wystarczy też powiedzieć, mamo, zaradź tu, zaradź ty. I ona zaradzi. Jeśli trzeba, to nawet cud zrobi. Jeśli trzeba. Dla dobra naszego, bo czasami nie, dla dobra naszego jest lepiej, żebyśmy leżały plackiem na ziemi. W sensie, że chce nas nauczyć pokory. Tylko takiego podporządkowania się. Takiej dyspozycyjności bardziej i otwartości na nią. Czyli podsumowując już, kończąc to spotkanie, trzeba starać się pamiętać o obecności Maryi przy każdym z nas i być blisko i być głęboko o tym przekonani. Czyli może tak, myślę, że powinniśmy też bardziej zwrócić uwagę właśnie na tą jej obecność w każdej sytuacji naszego życia przy nas. Te ostatnie dwa tygodnie, już nie dwa tygodnie, już tydzień Wielkiego Postu. No ale dwa tygodnie do święta Matki Bożej, bo akurat za dwa tygodnie w sobotę mamy Matki Bożej Dobrej Rady. Zróbmy sobie takie postanowienie, żeby starać się być w obecności, żyć w obecności Maryi jak najwięcej, jak najdłużej. Ale to nie to musi być już takie, wiecie, obecność, że ja ją muszę, że ta obecność mnie blokuje w robieniu czegokolwiek. Nie. Zobaczcie, my tutaj jesteśmy i jest światło, ale żadna z nas nie myśli, że jakkolwiek słońce jest. Jest to dla nas naturalne. Tak samo ma być z obecnością Maryi w naszym życiu. Zatem postanówmy sobie, że od dziś będziemy chciały nawiązać z nią głęboką relację i każdego dnia ją pogłębić poprzez częste pytanie się, co Ty, Matko moja, zrobiłabyś na moim miejscu? Maryjo, co mam zrobić? Maryjo, Ty się tym zajmij. Okaż niepokalanej swoją gotowość i wierność, a niedomagane pozostaw jej wspaniałomyślności. No właśnie. Maryja czeka na naszą dobrą wolę. Okazać jej gotowość, wierność, otwartość na jej wolę. A wszystko pozostałe, wszystkie niedomagania, nasze braki, nasze niedoskonałości, czasami może nawet i skrupuły, które mamy, trudności, które przeżywamy, to oddajmy. Powierzmy jej wspaniałomyślności. A od nas zależy, no właśnie, ufność. Ufność jak tych trzech młodzieńców, którzy wchodzili do pieca. Nie wiem, czy to jest chyba z Księgi Daniela. Przywołam dlaczego, bo to czytanie w Księdze Daniela jest bardzo, można je porównać do naszego życia. Pamiętacie, jest król Nabuchodonozor, tak? I w pewnym momencie ktoś mu naskarża, że trzech młodzieńców nie chce się pokłonić bożkom, które on wybudował. No to on wzywa do siebie, mówi, jak to nie chcecie? Mówi, macie teraz tu przede mną to zrobić. Oni mówią, nie, wolimy zginąć, możesz nas wrzucić do pieca, ale my nie będziemy palić, będziemy się kłaniać twoim bożkom. No to on każe rozpalić ten piec, 7 razy bardziej, i wrzuca tych młodzieńców do tego pieca. I w tym momencie król zszokowany, co mówi? No, rzuciłem 3 mężczyzn związanych, a tu teraz ich jest 4 i sobie spokojnie chodzą w tym piecu. Ale od tego momentu król kazał ich wyciągnąć, zmienia całkowicie nastawienie. Mówi, teraz wasz Bóg jest prawdziwym Bogiem, no i wiem, że was uratował, czyli i w jego królestwie odtąd wszyscy mieli szanować też Boga, tych 3 młodzieńców. Do czego zmierzam? Nasze życie to jest jak rozchuczały, rozpalony piec. Trudności, cierpień, przeciwności, zmagania. Kołatanie serca, które mamy czasami. Nie? Takich trosk codziennych. To jest właśnie, czasami ten piec same sobie podpalamy. Tak? I dorzucamy drewienkę. Niepotrzebnie w niektórych sytuacjach przejmując się. Ale zauważcie, Pan Bóg nie ratuje tych 3 młodzieńców przed wejściem, przed wrzuceniem do pieca. Kiedy ich ratuje? Ich ratuje w piecu. Co chcę przez to powiedzieć? Nie bójmy się życia. Nie bójmy się trosk, przeciwności. Pan Bóg jest gotowy. Matka Boża jest gotowa nam pomóc. A żebyśmy w to wszystko weszli. Z wiarą i z ufnością, jak 3 młodzieńcy. Tylko w ich. Zobaczcie, że oni byli, kiedy oni byli związani, skrępowani, w ogniu, zostali rozwiązani. Jak my się boimy czasami różnych trudnych spraw, no to się krępujemy, wiążemy się naszą nieufnością, naszą niewiarą, naszymi wątpliwościami. Jesteśmy tacy spięci. Zauważcie, ufność i wiara dodają skrzydeł. I nawet w trudnościach, i nawet w przeciwnościach, w cierpieniach, będziemy chodzić swobodnie, a koło nas będzie Boży Anioł. A tym Bożym Aniołem, bądźmy przekonani, jest na pewno Matka Boża, która nam zawsze, ale to zawsze, towarzyszy. Bóg zapłaci. Amen.